Jest. Mój ulubiony program. Naprawdę. W poniedziałek, nie wyobrażam sobie poniedziałku bez spotkania z podlaskimi policjantami. Tak jest i dziś. Dziś naszymi gośćmi w studiu są sierżant sztabowy Andrzej Grygoruk z Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce, dzielnicowy gmin wiejskich Czyże i Dubicze Cerkiewne. Nic nie pomyliłem?
Nic, wszystko dobrze.
Tam pełniące obowiązki.
Tak, pełniące obowiązki.
W Dubiczach Cerkiewnych. Tak. To duże gminy? Duże, rozległe tereny?
Uważam, że te tereny są dosyć rozległe, przy czym jakby sama gęstość zaludnienia nie jest aż tak duża.
No właśnie chciałem powiedzieć, że więcej się pan najeździ prawdopodobnie niż się z ludźmi spotyka.
Same dojazdy zajmują bardzo dużo czasu, aczkolwiek też jest całkiem dużo spraw, które być może nie są aż tak ważne z punktu widzenia społecznego, ale leżą w zakresie zadań policji i muszą być zrealizowane.
Okej, zaraz sobie o tym wszystkim porozmawiamy. Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji reprezentuje dziś aspirant Wojciech Kosikowski. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Spokój, cisza, nic się nie dzieje.
Spokój, cisza, wiele się nie wydarzyło, oprócz oczywiście warunków drogowych, bo w ten weekend doszło do kilku wypadków, gdzie też kilka osób jakby poniosło śmierć, tak? Między innymi dzisiaj chyba jedna osoba gdzieś tam w okolicy Świętej Wody.
Tak jest, zgadza się.
Także apelujemy o ostrożność, tak? I warunki po tych takiej odwilży, mimo wszystko ten marznący taki deszczyk czasami pada, albo ten śnieg też taki zmrożony, więc noga z gazu i rozsądek.
Oby do celu, powolutku. W studiu jest też dziś aspirant Tomasz Kosiński z Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, a wizyta pana aspiranta spowodowana jest tym, że jutro będziemy obchodzić Dzień Bezpiecznego Internetu i porozmawiamy sobie nieco szerzej, co i jak zrobić, by nasze korzystanie z sieci było bezpieczne. Chodzi o nas, czy bardziej o nasze dzieci, panie aspirancie?
Dzień dobry. Myślę, że przede wszystkim o dzieci, bo niestety często ludzie nie zwracają uwagi na to, gdzie nasze dzieciaczki się logują, czym się zajmują sieci. Dla wielu rodziców jest to po prostu sposób spędzania czasu i nie zdają sobie sprawy z tego, jak niebezpieczne to może być.
W ramach przygotowania do dzisiejszego programu i spotkania z panem obejrzałem wczoraj jeden serial, niesamowicie trudny, taki psychologiczny. Tam okazało się, że poprzez ściągnięcie pewnego programu antywirusowego, notabene, jakby instalowali oprogramowanie szpiegujące. O, i ludzie podglądali przez kamerkę, co ktoś inny robi, nagrywali to i potem w taki sposób tam dochodziło do różnych takich dramatycznych scen, że kazali im coś robić, bo straszyli, że na przykład wyślą filmy, nie wiem, żonie, matce i tak dalej, i tak dalej. To jest możliwe?
Niestety tak. Jest to możliwe i zdarzały się takie przypadki. Może nie w taki sposób, o którym pan mówi, że nieświadomie, ale często właśnie młodzi ludzie najczęściej wysyłają sobie zdjęcia, niekoniecznie takie, którymi warto by było się chwalić publicznie i później niestety spotykają się z takimi żądaniami, że zrób coś takiego, bo inaczej to zdjęcie wyślę twojej mamie, babci do pracy, do szkoły.
No i właśnie, co w takiej sytuacji robić? No, ja rozumiem, że można iść na policję, ale co, czy są ludzie naprawdę wpadają w głębokie depresje, mogą przez takie coś stać się
No niestety, w tym przypadku co mogę poradzić, to po prostu nie dopuścić do takiej sytuacji. Zastanówmy się, co wysyłamy, gdzie i do kogo. Czy jest taka prosta zasada, nie wysyłajmy do internetu zdjęć, których nie pokazalibyśmy własnej babci.
No, to fajna zasada. To bardzo ciekawa zasada, którą warto faktycznie pamiętać.
Niestety, w momencie, w którym to zdjęcie trafi do sieci, tracimy absolutnie nad nim kontrolę.
Nie wiemy, w sieci nic nie ginie.
Nic nie ginie. No, często politycy się o tym przekonują.
O, i nie tylko. Ale wracamy do pana dzielnicowego, bo to jednak praca pana dzielnicowego jest naszym tutaj punktem numer jeden. Czy tam, gdzie pan pracuje, jest spokojnie?
Można by tak powiedzieć, że nie ma zbyt wielu zdarzeń typowo kryminalnych, które zagrażają życiu i zdrowiu, aczkolwiek nawet mówiąc o samym problemie bezpieczeństwa w internecie, tak, często zdarzają się sytuacje, że mieszkańcy gmin, nad którym sprawuję pieczę, zgłaszają do mnie takie problemy, że załóżmy zdjęcie ich dziecka wyciekło do internetu i w tym momencie stracili nad tym kontrolę, nie wiedzą co z tym zrobić, co mogą na to poradzić.
No to będziemy chyba za chwilę radzić, co można na to poradzić. Jak już coś wycieknie do internetu, to czasami niewiele można już z tym zrobić, ale można sprawę zgłosić policji, no i wtedy policjanci odpowiednio na to zareagują. Ile mieszkańców pan ma, że tak się wyrażę, pod sobą, to znaczy w pana gminach?
W obu gminach na tą chwilę, według ostatnich jakichś informacji, które się dowiadywałem, jest to około 3000 osób.
Dużo spraw pan ma na głowie?
Jest to dużo drobnych spraw, o tak bym to określił.
Ale to drobnych spraw, to na przykład, no nie wiem, komuś kurka zginęła, no jak to...
Na przykład komuś kurka zginęła, komuś uciekły psy, Tak jak
pan,
to, jak
pan ty... musi z takimi sprawami sobie radzić.
Tak, tak. Jednym z ciekawszych zgłoszeń było to, że pani by zgłosiła to, że kurka uciekła z podwórka sąsiadki na jej podwórko i prosiła, abym coś z tym zrobił.
No i co? No, przepraszam. No i co w związku z tym pan dzielnicowy może zrobić?
No, obiad był rosół.
No to ja się domyślam. No.
Cóż, no jednak to bezpieczeństwo kurki też musiało być jakoś zapewnione. Także mając na uwadze pewien rozsądek podczas podejmowanej interwencji, podszedłem do pani właścicielki kurki, poprosiłem ją, aby zabrała tą kurę do siebie, zabezpieczyła ją, aby więcej nie niepokoiła już tej sąsiadki.
Panie dzielnicowy, chciałbym wrócić do tego, co pan powiedział, słowo klucz, rozsądek. Nie czuje pan takiego czasami zaskoczenia, kiedy dzwonią do pana ludzie właśnie z takimi różnymi sprawami i nie chciałby pan w takim momencie zaapelować właśnie o rozsądek?
Na pewno chciałbym zaapelować o rozsądek. Zaskoczenie już nie czuję. Jestem dzielnicowym ponad 2 lata.
Domyślam
i, że tak powiem, to spektrum spraw, które już były mi zgłaszane, no, coraz mniej mnie zaskakują, aczkolwiek zawsze, każdego dnia może zdarzyć się coś takiego, czego bym się w ogóle nie spodziewał.
Jest pan przygotowany na wszystko?
Nie, nigdy nie jestem przygotowany na wszystko. Zawsze spodziewam się wszystkiego i staram się wykonać to jak najlepiej. Przygotowany na wszystko w mojej ocenie nie da się być.
Okej, panie dzielnicowy, co zrobić, żeby być dobrym dzielnicowym, pana zdaniem? Recepta na dobrego dzielnicowego.
Myślę, że przede wszystkim to też muszą być pewne predyspozycje osobowościowe, tak? Wykazać się dużym poziomem empatii, zrozumienia, na pewno też dużą ilością zdrowego rozsądku i myślę, że przy piastowaniu funkcji dzielnicowego nie do końca jest tutaj pożądana tak zwana gorąca głowa. Pewne rzeczy trzeba
na chłodno
wziąć na chłodno, przeanalizować. Też w mojej ocenie, jakbym to powiedział, no ważne jest to, żeby dla nikogo nie przyklejać łatki. Czasem warto się zapoznać z czyjąś historią i co stoi nawet za czyimś złym postępowaniem, a być może nawet na bazie samej rozmowy mamy możliwość wpływu na zachowanie tej osoby, dotarcia. Mhm. Nie zawsze musimy wszystkie podejmować od razu środki prawne, jeżeli nie ma ku temu oczywiście konieczności, tak, ponieważ działamy w ramach przepisów prawa. I jeżeli jest to sprawa, która wymaga podjęcia natychmiast czynności prawnych, są podejmowane bezwzględnie, tak? Mhm. Tym niemniej, jeżeli pewne rzeczy jakby da się tutaj zadziałać niejako prewencyjnie, tak? Na zasadzie rozmowy dotrzeć, też warto jest móc wysłuchać taką osobę, dowiedzieć się i tak naprawdę zobaczyć, w czym jest problem. Bo zawsze przy krótkiej rozmowie możemy nie zrozumieć całego spektrum, załóżmy, jakiegoś problemu.
Jasne. Dobry dzielnicowy chyba musi potrafić słuchać, prawda, panie aspirancie?
Przede wszystkim.
No właśnie.
Przede wszystkim, tak? To też jest jedna z cech dzielnicowych, że... Żeby umieć rozwiązać problem, to trzeba najpierw się wsłuchać i wysłuchać drugiej osoby. Tak?
Mhm. Nie każdy może być dzielnicowym, tak mi się wydaje.
Znaczy, nie ma tam jakichś tam wielkich predyspozycji do tego, tak?
Proszę tak nie mówić, bo się dzielnicowi obrażą.
Generalnie każdy może być dzielnicowym, tak? Ale nie każdy może.
No ja nie mogę. No ja nie mogę,
pan
niestety.
Pan by musiał wstąpić do służby. O,
jeszcze tego mi brakuje, żeby do policji wstąpić. Panie aspirancie, chciałbym w sumie zapytać, Dubicze, Cerkiewne i Czyże, czy to są gminy, w których jest wyjątkowo spokojnie w skali mapy całego województwa podlaskiego, czy są to miejsca, gdzie pan dzielnicowy ma dużo pracy?
To są raczej miejsca takie bardziej spokojne, tak? Oczywiście trudno jest porównywać do
Białegostoku,
na przykład. Stoku, mhm. Tak? Czy też miast, innych tam większych miast, czy miast, czy miast na prawie powiatu, więc wiadomo, że gdzie jest większe skupisko osób, to troszeczkę inne też problemy, natomiast na tle gmin wiejskich, tak, to te dwie gminy ani się nie wyróżniają pozytywnie, ani negatywnie. To jest mniej więcej ten sam poziom.
To dobrze, panie dzielnicowy?
Uważam, że dobrze. Przede wszystkim nie ma zjawisk, które mogłyby zagrozić, dużej ilości zjawisk, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu.
Ale patologie występują wszędzie.
Patologie występują wszędzie, tak.
U pana też?
Również, zdarzają się.
Jakie najgorsze?
Cóż, no, na gminach wiejskich w powiecie hajnowskim, tak, największą patologią, jaką ja zauważam, no jest jednak to, że dużo osób nadużywa alkohol, nie ma pracy, są to osoby w wieku, jakby to można było nazwać, niejako produktywnym, ale nadużywają alkohol, nie pracują i uważam, że jest to jedna z patologii, która też potem rodzi różnego rodzaju inne problemy.
Niestety.
No ale to też jest, że tak powiem, domena chyba całego naszego kraju, tak, że są rejony, gdzie tej pracy trochę mniej jest, tak,
a no z drugiej tak, strony też, na terenach wiejskich. No.
Z drugiej strony też nie zawsze tam ludzie chętni są do podejmowania tej pracy, tak,
po prostu. Zgadza się.
Z dziada pradziada żyją, tak?
Zgadza się.
Trochę.
Dobrze, tutaj stawiamy kropkę. Do naszej rozmowy z podlaskimi policjantami wrócimy za chwilę, powiemy między innymi właśnie o bezpieczeństwie w sieci. My wracamy do rozmowy z podlaskimi policjantami. Razem z nami specjalista od zabezpieczeń, od bezpieczeństwa w sieci. Zastanawiam się, bo jakiś czas temu dostałem aż 10 maili może. Zaległa faktura. zaległa faktura, wzywamy do opłacenia takiej faktury, i jakaś tam kasa, jakaś firma, ja za bardzo nie wiedziałem, o co chodzi, i było kliknij link tutaj, przeniesie cię i tak dalej, i tak dalej. Nie zrobiłem tego, bo po pierwsze nikomu nie wiszę kasy. No, już w związku z tym nikomu nie muszę się tłumaczyć. A po drugie, to naprawdę wzbudziło moje zaniepokojenie i chciałem kliknąć w ten link. Czy powinienem to zrobić?
Na pewno nie. Żadna poważna firma nie będzie się dopominała od swoich klientów wyrównania jakichś niezapłaconych pieniędzy w ten sposób. Właśnie, przestępcy właśnie żerują na tym, że ludzie się niepokoją, tak? Co to są za pieniądze, o co chodzi? Kliknę w link i się dowiem. W momencie, w którym klikamy w ten link, no tutaj scenariuszy jest kilka. Możemy albo zainfekować swój komputer oprogramowaniem szpiegującym, albo zostaniemy przekierowani na stronę, która będzie wyglądała na przykład tak, jak strona tej firmy.
Albo banku.
Albo banku, za którą przestępcy się podają. I po wpisaniu swojego loginu i hasła przestępcy go po prostu przejmą, tak? Mhm. Tutaj, no tak jak mówię, jeżeli nie mieliśmy do czynienia z taką firmą, podobną technikę stosują ludzie, podszywając się pod kurierów, że trzeba dopłacić 5 zł, żeby paczka doszła, tak? No żaden kurier nie przewiezie paczki, jeżeli mu się kwota za usługę nie będzie zgadzała, tak? Więc tutaj na to trzeba zwrócić uwagę i nie dać się nabrać. Jeżeli dostajemy maila od firmy, z którą nie współpracujemy, nic nas z nimi nie łączy, skasować tego maila, nie zawracać sobie głowy.
Nawet go nie otwierać najlepiej.
Nawet go nie otwierać, bo w niektórych przypadkach samo otwarcie maila może już być niebezpieczne. Jeżeli to jest poważna firma, która ma nasze dane, na pewno zostaniemy poinformowani w jakiś inny sposób o tym, że coś tam się w tej firmie nie zgadza.
A poza tym, proszę Państwa, od czego są telefony?
Dokładnie, zawsze można wziąć telefon, zadzwonić do tej firmy i zapytać. Dokładnie. Często zdarza się tak, że po prostu te firmy nawet nie wiedzą, że ktoś się pod nie podszywa.
No właśnie, i o to chodzi. Nie klikajmy, nie otwierajmy takich maili, które nie wiadomo do czego prowadzą, bo to po prostu prowadzą do tego, że możemy stracić wszystkie swoje dane. Jakiś czas temu odezwał się do mnie znajomy, który wyjechał za granicę, płacił gdzieś kartą. Płacił kartą zbliżeniowo, ale jeszcze musiał do tego dobić PIN. W ciągu 2 godzin wyczyścili mu konto. Wyczyścili mu totalnie konto. Wszystkie pieniądze, jakie miał na koncie, w 2 godziny stracił. W jaki sposób to się stało? Pytanie brzmi.
Tutaj akurat z takim przypadkiem u nas się nie spotkałem, ale ludzie, którzy wypłacali pieniądze w bankomatach, często w ten sposób są okradani.
To ma jakieś powiązanie właśnie z internetem, z działalnością w sieci?
Przestępcy stosują takie nakładki na bankomaty, na co też warto zwrócić uwagę czasami, jeżeli podchodzimy do bankomatu i on, jeżeli korzystamy z tego samego bankomatu, a on wygląda inaczej niż na przykład dzień wcześniej, to lepiej zrezygnować z jego usług, zgłosić to do obsługi banku, czy nawet w jakimś ekstremalnym przypadku, jeżeli widać, że tam na pewno jest coś nie tak, prosto zadzwonić na policję, tak? Mhm. Przestępcy sczytują dane z naszych kart, jeżeli do tego będą w stanie w jakiś sposób podejrzeć nasz PIN, mogą w ciągu dosłownie, tak jak tutaj pan zauważył, w dwie godziny, tak?
Tak.
Mogą przekazać te wszystkie dane na drugi koniec świata. Często przychodzą na nas ludzie, których pieniądze były wypłacone na Filipinach, na Kubie, gdzieś na drugim końcu świata. Po prostu przestępcy przesyłają te dane, czasami nawet fizycznie, przesyłają te dane do kogoś, kto jest na drugim końcu świata i może te pieniądze wypłacić. I zanim ktokolwiek się zorientuje, to już niestety, no wtedy, żeby odzyskać te pieniądze, to czeka nas długa procedura.
Tak sobie myślę, tych warunków bezpiecznego korzystania z internetu, tutaj troszeczkę odeszliśmy od tego tematu, ale też musimy pamiętać o tym, że logując się na stronę na przykład banku i chcąc zrobić przelew internetowo, musimy zwracać uwagę na to, żeby ta strona była bezpieczna. O co tutaj chodzi?
No tutaj najprostszą metodą sprawdzenia, czy logujemy się do swojego konta.
A dlaczego to jest ważne, jeszcze powiedzmy?
Dlaczego to jest ważne? No po to właśnie, żeby nie stracić tych pieniędzy wszystkich, które tam mamy. Bo jeżeli zalogujemy się na stronę podstawioną przez oszustów, wpiszemy swój login i hasło, to w tym momencie przestępcy mają dostęp do naszych pieniędzy.
No właśnie.
Najprostszym sposobem, żeby sprawdzić, czy logujemy się do właściwej strony, jest zerknięcie w pasek adresu. Tam powinna być taka przy nazwie strony 2 rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę. Taka mała kółeczka.
Zielona.
Tak, no zielona, jeżeli jest wszystko w porządku. W zależności od przeglądarki, czasami jest to zamknięta kółeczka i początek adresu zaczynający się od liter HTTPS. To znaczy, że to jest strona z certyfikatem szyfrowana i najprawdopodobniej bezpieczna.
Czyli musimy na to koniecznie zwrócić uwagę, bo jeżeli zalogujemy się gdzieś indziej, to tak jak pan powiedział, ludzie, którzy...
Po kilku godzinach może się okazać, że...
Straciliśmy całe pieniądze. To, czy te pieniądze są potem do odzyskania?
To już zależy w dużej mierze od banku. Jeżeli uda się udowodnić, że przestępcy wypłacili to pieniądze, jest taka szansa, że się te pieniądze odzyska.
Muszę zapytać, teraz będzie bardzo szeroki temat, tak mi się wydaje, ale musimy zaproponować chociaż jakiś taki narybek stworzyć, żeby ludzie wiedzieli, co robić, żeby nasze dziecko było bezpieczne w sieci.
No niestety.
Przepraszam, że to nie, takie rozumiem, jest to bardzo tak, szerokie, ale no, ludzie sobie zadają takie pytania.
Zabrzmi to może troszeczkę niefajnie, szczególnie w dzisiejszych czasach, ale kontrola najwyższą formą zaufania. Niestety. Dzieci często nie są świadome tego, co je może spotkać w sieci. Dorośli zresztą też, no o czym tu właśnie rozmawiamy, tak? Że czasami dorośli też dają się oszukać. Dzieci, szczególnie teraz, w dobie portali społecznościowych, wręcz na wyścigi dodają sobie znajomych, sprawdzają, kto ma więcej polubień pod zdjęciami. W ten sposób są narażeni na kontakty z ludźmi, o których nie mają pojęcia, tak? Często nawet czaty w grach online mogą być niebezpieczne, bo nie wiadomo, kto siedzi po drugiej stronie.
No tak. No tak właśnie sobie pomyślałem, bo w dobie poszukiwania wszędzie znajomych, tak jak pan powiedział, człowiek się loguje na jakiś portal, na jakieś czaty, nie czaty i nie wie, z kim rozmawia po drugiej stronie. Przecież to jest prawie nie do zweryfikowania, bo nawet jeżeli poprosimy o zdjęcie, to ktoś może podesłać zdjęcie znalezione w sieci od po prostu...
Dokładnie tak.
Już. Czy powinniśmy w związku z tym ograniczać dzieciom dostęp do internetu, a jeżeli tak, to w jaki sposób?
Znaczy, no to myślę, że już każdy rodzic powinien sam zdecydować, na ile jego dziecko...
To są jakieś programy? Jakieś...
Jest to programowanie. Są programy do kontroli rodzicielskiej, gdzie można je skonfigurować tak, żeby wycinały pewne treści, że dziecko nie będzie mogło się zalogować na niektóre strony i to rodzice zdecydują wtedy o jakich stronach, na jakie strony dziecko nie będzie miało dostępu, tak? Mhm.
A czy w ogóle jest jakaś taka złota zasada, od którego roku dziecko powinno mieć dostęp do internetu?
Znaczy tak, z badań, z którymi się zetknąłem, wynika, że dziecko do trzeciego roku życia w ogóle nie powinno patrzeć w żaden ekran.
A... Nawet telewizyjne?
Tak.
Przegrałem.
No, wszyscy przegrali.
No, tak. Wszyscy przegraliśmy chyba.
No to słyszałem o takim przypadku, gdzie kilkuletnia dziewczynka, jak zobaczyła muchę na szybie, to podeszła do szyby i wykonała taki gest, jaki się robi na smartfonie, żeby powiększyć obraz, bo chciała się tej musze bliżej przyjrzeć.
Tak? Już bardzo możliwe.
No tutaj myślę, że no rodzice najlepiej wiedzą, tak? Czy ich dziecko jest na tyle dorosłe, na tyle rozumie to, co widzi, żeby z tego internetu korzystać. Jeżeli robi to pod opieką dorosłych i wiedzą doskonale, z czym dziecko ma do czynienia, no to już kwestia tego, na ile rodzice uważają, że powinno z tego korzystać, czy nie. No ja tutaj nie podejmę się wyznaczania jakichś granic.
Okej, jasne, bo to jest chyba, każdy musi indywidualnie spojrzeć na to, dokładnie, tak jak pan mówi. Taki kolejny przykład. Jakiś czas temu byliśmy na krótkim takim wypadzie razem z żoną i z dzieckiem, zrobiliśmy sobie oczywiście parę zdjęć, ja te zdjęcia potem wrzuciłem gdzieś do sieci, na portalu społecznościowym. Żona mnie okropnie skrzyczała. Okropnie mnie skrzyczała, bo powiedziała, że ona nie chce, żeby jej dziecko było w sieci, żeby nie było na jakimkolwiek zdjęciu. Czy to faktycznie jest takie straszne, żebyśmy nie udostępniali zdjęć swoich dzieci na przykład gdzieś na jakichś portalach?
A jeżeli pan to zdjęcie udostępnił, no to teraz każdy, kto te zdjęcia może otworzyć, może je sobie skopiować.
No tak, może zapisać.
Tak, może je sobie zapisać i nie wiadomo, co się z tym zdjęciem stanie, tak? Także tutaj myślę, że żona ma trochę racji, bo no tutaj jeżeli chodzi o, może tak, no zdjęcia z wycieczek, tak? No to może być na przykład sygnał dla złodziei, że państwa mieszkanie jest puste.
Oczywiście. No to, tak? To już tego, to o tym no to, pamiętam.
To jedna kwestia, ale jeżeli chodzi
Ludzie o... musi znać redaktora i wiedzieć, gdzie mieszka.
Nie trudno ustalić, myślę.
Natomiast jeśli chodzi o bezpieczeństwo dzieci, to bardziej bym ostrzegał przed umieszczaniem zdjęć, które no to też no, może nikogoś wystraszy, ale które mogą być interesujące dla pedofili.
Zdjęcia z plaży i tak dalej.
Na przykład. Czy na przykład takie zdjęcia, to zaobserwowałem pod koniec roku szkolnego, gdzie wszyscy chwalili się świadectwami swoich dzieci i potrafili wrzucać świadectwo, na którym był numer PESEL dziecka, no szkoła, tak, do której uczęszcza.
Imię, nazwisko.
No i teraz wyobraźmy sobie, że jakiemuś zboczeńcowi spodobało się zdjęcie, nie wiem, syna, córki i już wie, gdzie ją się uczy.
No tak.
No to już wyobraźni państwa pozostawiam, co taki człowiek może z tymi danymi zrobić.
No bo po raz kolejny przypominamy, że naprawdę nie wiemy, kto siedzi po drugiej stronie.
Dokładnie.
Tak. Nie wiadomo, z kim rozmawiamy. Nie wiemy, jakie ludzie mają zamiary. Czy przestępczość cybernetowa, internetowa w województwie podlaskim to duży problem? Na tę chwilę.
Znaczy ogólnie z cyberprzestępczością jest tak, że ona nie ma granic, więc tutaj takie ograniczanie, że czy na Podlasiu, czy w Warszawie, czy w Łodzi, no myślę, że jest bezcelowa, bo kwestia tego po prostu, że no, przestępca może siedzieć sobie w Chinach, na Hawajach, może siedzieć w Afryce, a na kogo trafi na przykład taki mail z fałszywym linkiem, to już jest często kwestia przypadku. No ale nie narzekamy na brak pracy, może tak.
No dokładnie. Jakiś czas temu słyszeliśmy o takiej sytuacji chyba z Wysokiego Mazowieckiego, kiedy pani dostała maila od rzekomego byłego oficera służb, wojsk, coś tam, pan prosił o pieniądze, wsparcie misji pokojowej w Afganistanie, pani przelała te pieniądze i koniec, i pan się rozpłynął. Czy takich sytuacji dostajecie państwo dużo?
Dużo nie, zdarzają się, na szczęście niedużo. Ostatnio na przykład mieliśmy panią, która zareagowała bardzo na chłodno, to przyjęła i logicznie, i zapoznała się przez internet z pewnym panem, aczkolwiek zauważyła, że zbytnio naciska na to, żeby pomogła mu przelać pieniądze. Mhm. Tak? I zgłosiła się do nas. No okazało się, że to był oszust, tak? Że ta pani nie była pierwszą jego ofiarą, ale na szczęście właśnie przez zdrowy rozsądek i takie zdrowe podejście do tematu uniknęła oszukania.
Na koniec zapytam, czy możemy się czuć anonimowo w sieci? Czy jeżeli na przykład kogoś hejtujemy, to teraz takie bardzo popularne słowo, czy też po prostu krytykujemy bardzo mocno, albo piszemy różne bzdury czasami, bo to ludzie różnie mają. Czy my jesteśmy w taki sposób anonimowi?
To może powiem tak. Było ostatnio kilka osób, które czuły się anonimowe, zostały zatrzymane, więc może to jako komentarz wystarczy. Ludziom się właśnie często wydaje, że są anonimowi, ale już są sposoby i metody na to, żeby tych ludzi odnaleźć.
Bo przecież każdy komputer, każde urządzenie, każdy smartfon jest powiązany w jakiś sposób, tak? Ma jakiś swój adres.
No już tutaj nie chcę zdradzać może kuchni naszych
chociaż jeden garnuszek.
Ale jest to możliwe.
Tak? Można namierzyć?
Można namierzyć.
Jeżeli nawet nie mam wyłączony w telefonie lokalizację, to państwo możecie sprawdzić, gdzie ja jestem?
No to właśnie tak jak mówię, no nie chciałbym już tutaj za dużo zdradzać.
No dobrze. Dobra. Bardzo serdecznie dziękuję za bardzo pouczające spotkanie. Myślę, że takich spotkań powinniśmy organizować więcej i częściej, bo przecież na pewno państwo macie dużo pytań do specjalistów, na przykład w dziedzinie cyberprzestępczości, czy też po prostu danych osobowych, bo bardzo duży oddźwięk był po naszej audycji a propos danych osobowych. Dziękujemy za wszystkie informacje, no i polecamy się. A naszymi gośćmi dziś w studiu byli sierżant sztabowy Andrzej Grygoruk z Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce, dzielnicowy gmin wiejskich Czyżej, Dubicze, Cerkiewne. Dzięki. Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji jak zawsze reprezentował i reprezentował dziś także Wojciech Kosikowski, aspirant. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
No i też był razem z nami dziś aspirant Tomasz Kosiński z Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. Dziękuję. Spokojnego dnia.